Lekcja siódma, 14 maja. Przymierze z Abrahamem. Sobota po południu, 7 maja. Tekst pamięciowy. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15, 2. W 15 rozdziale Księgi Rodzaju opisany jest ważny etap historii Abrahama, gdy Bóg formalizuje swoje przymierze z patriarchą. Przymierze z Abrahamem jest drugim przymierzem po przymierzu z Noem. Podobnie jak to było z przymierzem z Noem, także przymierze z Abrahamem obejmuje wszystkie narody, jako że ostatecznie przymierze z Abrahamem jest częścią wiecznego przymierza zaoferowanego przez Boga całej ludzkości. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 17, 7. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. List do Hebrajczyków 13, 20. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. To wydarzenie w życiu Abrahama jest związane z lękiem i jednocześnie śmiechem. Abraham boi się, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 15, 1. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana, nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Podobnie jak Sara i Hagar, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 18, 15. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc, nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł, nieprawda, śmiałaś się. Pierwsza Księga Mojżeszowa 21, 17. I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej, cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Abraham śmieje się, podobnie jak Sara i Ismael, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 17, 17. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? Pierwsza Księga Mojżeszowa 18, 12. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać. I Pan mój jest stary. Pierwsza Księga Mojżeszowa 21, 9. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar, Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, czydzi z jej syna Izaaka. Rozdziały te tchną ludzką wrażliwością i ciepłem. Abraham zabiega o ratunek dla nikczemnych mieszkańców Sodomy, okazuje troskę o Sarę, Hagar i Lota oraz przejawia gościnność wobec trzech nieznajomych przybyszów. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 18, 2-6. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi rzekł, Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli, uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, i rzekł, rozczyń szybko 3 miary wybornej mąki i zrób placki. W tym kontekście Abram, którego imię sugeruje szlachetność i powszechne poważanie, otrzymał nowe imię, Abraham, które znaczy, ojciec mnóstwa narodów. Tak więc dostrzegamy tu kolejną wskazówkę dotyczącą powszechnej natury tego, czego Bóg zamierzał dokonać przez przymierze z Abrahamem. Niedziela, 8 maja. Wiara Abrahama. W jaki sposób Abraham okazał, co znaczy żyć przez wiarę? Jakie jest znaczenie ofiary, którą złożył Abraham na polecenie Boga? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 15, 1-21. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana, nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Potem rzekł Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę, i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębice. I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęki głęboka ciemność. I rzekł do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero 4. pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiące piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc, potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów i Amorytów, i Kananejczyków, i Gilgazytów, i Jebuzytów. List do Rzymian 4:3-4:9-22. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłatę za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. W odpowiedzi na zatroskanie Abrahama o swojego dziedzica Bóg zapewnił go, że patriarcha będzie miał syna, który będzie pochodził z jego wnętrzności. Podobne słownictwo zostało użyte przez proroka Natana w związku z przyszłym mesjańskim królem. Zobacz 2 Księga Samuela 7:12. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twego łona, i utrwalę twoje królestwo. Abraham otrzymał zapewnienie i uwierzył Panu, gdyż zrozumiał, że wypełnienie Bożej obietnicy nie zależy od jego sprawiedliwości, ale od sprawiedliwości Boga. Zob 1 Księga Mojżeszowa 15:6. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. List do Rzymian 4:5-6. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. To spostrzeżenie było niezwykłe, zwłaszcza w ówczesnej kulturze. Na przykład w religii starożytnych Egipcjan sąd odbywał się na podstawie sumy sprawiedliwych dokonań człowieka w porównaniu ze sprawiedliwością bogini Mat, która reprezentowała boską sprawiedliwość. Krótko mówiąc, trzeba było zapracować na zbawienie. Potem Bóg polecił Abrahamowi przygotować szczególną ceremonię ofiarniczą. Ostatecznie symboliczne ofiary wskazują na śmierć Chrystusa za nasze grzechy. Ludzie są zbawieni z łaski przez dar Bożej sprawiedliwości, co symbolizowały ofiary. Jednak ta szczególna ceremonia nakazana Abrahamowi zawierała konkretne przesłania skierowane do patriarchy. Ptaki drapieżne usiłujące porwać zwierzęta ofiarne oznaczały, że potomkowie Abrahama będą cierpieć w niewoli przez 400 lat albo przez 4 pokolenia. Następnie w 4. pokoleniu potomkowie Abrahama wrócą tutaj. Ostatnia scena ceremonii ofiarniczej jest szczególnie dramatyczna, oto ukazał się dymiące piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:17. To niesamowite zjawisko miało oznaczać zaangażowanie Boga w spełnienie Jego obietnicy przymierza, przekazanie kraju potomkom Abrahama. Granica ziemi obiecanej, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Pierwsza Księga Mojżeszowa 15:18 przywodzą na myśl granice ogrodu Eden. Tak więc proroctwo to ma znaczenie głębsze niż wyjście Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. W dalekim horyzoncie tego proroctwa, zapowiadającego objęcie w posiadanie Kanaanu przez potomków Abrahama, jawi się ostateczne zbawienie ludu Bożego, który wróci do ogrodu Eden. Jak możemy się nauczyć polegać na Chrystusie i Jego sprawiedliwości jako jedynej nadziei zbawienia? Co się dzieje, gdy zaczynamy liczyć na nasze dobre uczynki? Poniedziałek, 9 maja. Zwątpienie Abrahama. Jakie znaczenie ma decyzja Abrahama, by spłodzić potomka z Hagar, wbrew obietnicy danej mu przez Boga? Jak dwie kobiety, Sara i Hagar, przedstawiają dwie postawy wobec wiary. Przeczytaj, pierwsza Księga Mojżeszowa 16:1-16. A Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrahama, oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abraham rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrahama, niewolnicę swą Hagar. Egipcjankę było to po 10 latach pobytu Abrahama w ziemi kanaanajskiej i dała ją za żonę mężowi swemu, Abrahamowi. A on obcował z Hagar, i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrahama, krzywdę mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekła Abraham do Saraj, oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur i rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. I nazwała pana, który mówił do niej, tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abrahamowi syna. Abraham nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. A Abraham miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. List do Galatów 4:21-31. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszycie, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, Podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście, lecz jak on dziś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Gdy Abraham zwątpił, wtedy Bóg stanowczo zapewnił go, że będzie miał syna. Jednak czas upływał, a Abraham wciąż nie mógł się doczekać swojego potomka. Pomimo ostatniego przejmującego proroctwa danego mu przez Boga, Abraham stracił wiarę, nie wierzył już, że może mieć syna z Sarą. Sara także uznała, że sytuacja jest beznadziejna, więc podjęła inicjatywę i namówiła Abrahama, by uciekł się do powszechnej praktyki stosowanej na starożytnym Bliskim Wschodzie i spłodził dziecko z surogatką matką zastępczą. Hagar, służąca Sary, została wybrana w tym celu. Udało się. Jak na ironię, ten ludzki sposób wydawał się skuteczniejszy niż Boże obietnice. Fragment Księgi Rodzaju opisujący stosunki relacje Sar z Abrahamem nawiązuje do historii Adama i Ewy w Edenie. Te dwa teksty Księgi Rodzaju mają szereg wspólnych motywów. Sara, podobnie jak Ewa, przejmuje inicjatywę, zaś Abraham jak Adam wydaje się być biernym, a także zawierają podobne czasowniki i wyrażenia: usłuchać rady, wziąć, dać. To podobieństwo dwóch opowiadań wskazuje na niezadowolenie Boga z biegu wydarzeń. Apostoł Paweł nawiązał do tej historii w swoim rozważaniu o uczynkach jako przeciwieństwie łaski. W obu przypadkach skutek jest podobny, natychmiastowa nagroda ludzkich uczynków niezgodnych z wolą Boga prowadzi do problemów w przyszłości. Zwróć uwagę, że w biegu zdarzeń Bóg wydaje się nieobecny. Sara mówi o Bogu, ale nie radzi się Go. Bóg nie przemawia ani do Sary, ani do Abrahama. Ta nieobecność Boga jest uderzająca, zwłaszcza po tym, jak intensywna była obecność Boga w poprzednim rozdziale. Bóg objawia się Hagar, ale dopiero po tym, jak opuściła ona dom Abrahama. To niespodziewana aktywność Boga ujawnia Jego obecność mimo ludzkich dążeń do działania bez Niego. Nawiązanie do anioła Jahwe oznacza najczęściej obecność samego Boga Jahwe. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 18:1-13:22. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotów w skwarne południe. Na to rzekł Pan do Abrahama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. Tym razem to Bóg podejmuje inicjatywę i oznajmia Hagar, że urodzi syna, Ismaela, którego imię znaczy, Bóg słyszy. Jak na ironię, historia ta kończy się wątkiem usłyszenia hebrajskiego, Szama, co nawiązuje do jej początku, gdy Abraham usłuchał Szama głosu rady Sary. Dlaczego tak łatwo przejawiamy niewiarę podobną do Abrahamowej? Wtorek, 10 maja. Znak przymierza z Abrahamem. Jakie jest duchowe i prorocze znaczenie obrzędu obrzezania? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 17:1-19. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować, obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami. Każde wasze dzieci płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane, podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego obrzezany ma być, zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne. A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała na pletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje. Potem rzekł Bóg do Abrahama, Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, 90-letnia, może rodzić? I rzekł Abraham do Boga, oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem. Na to rzekł Bóg, nie. Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Brak wiary Abrahama, widoczny w poprzednim wydarzeniu 16 rozdział Księgi Rodzaju, zakłócił bieg duchowej wędrówki patriarchy z Bogiem. W tym czasie Bóg milczał. Teraz po raz pierwszy Bóg znowu przemówił do Abrahama. Bóg na nowo nawiązał więź z nim i znowu przywiódł go z powrotem do punktu, w którym zawarł z nim przymierze. Teraz jednak Bóg dał Abrahamowi znak przymierza. Bibliści od dawna dyskutują na temat znaczenia obrzezania, ale ponieważ obrzęd ten obejmuje przelanie krwi może być rozumiany w kontekście ofiary i oznaczać, że sprawiedliwość została przypisana temu, kto przyjmuje ten znak, por list do Rzymian 4, 11, i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Istotne jest także to, że owo przymierze, którego znakiem stało się obrzezanie, zostało opisane w słowach kierujących uwagę na pierwsze mesjanistyczne proroctwo, porównaj pierwsza księga Mojżeszowa 17, 7. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Pierwsza księga Mojżeszowa 3, 15. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Podobieństwo tych dwóch wersetów sugeruje, że Boża obietnica dana Abrahamowi dotyczy czegoś więcej niż fizycznych narodzin ludzi, zawiera także duchową obietnicę zbawienia dla wszystkich ludów ziemi. Obietnica przymierza wiecznego odnosi się do dzieła Mesjasza, potomka, czyli ofiary Chrystusa zapewniającej życie wieczne wszystkim, którzy przyjmują tę ofiarę przez wiarę i to wszystko, co wiąże się z wiarą porównaj list do Rzymian 6, 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Tytusa. 1, 2. W nadziei żywota wiecznego, przeobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Interesujące jest to, że ta obietnica wiecznej przyszłości została powiązana ze zmianą imion Abrahama i Sary. Wcześniejsze ich imiona Abram i Saraj odnosiły się do ich aktualnego statusu. Imię Abram oznacza wywyższonego ojca, a Saraj, moją księżniczkę to znaczy księżniczkę Abrama. Zmiana ich imion na Abraham i Sara dotyczyła przeszłości. Imię Abraham oznacza ojca wielu narodów, a Sara to po prostu księżniczka dla wszystkich. Podobnie, choć nie bez pewnej ironii, imię Izaak będzie się śmiał jest przypomnieniem śmiechu Abrahama, pierwszego śmiechu zanotowanego w Piśmie Świętym. Był to śmiech powątpiewania, a może zdziwienia. Tak czy inaczej, choć Abraham najwyraźniej wierzył w to, co Pan mu obiecał, to jednak patriarcha nadal zmagał się z praktycznym życiem zgodnym z tą wiarą i ufnością. Jak możemy się nauczyć wierzyć Bogu, nawet jeśli czasami zmagamy się z tą wiarą, podobnie jak Abraham? Dlaczego ważne jest to, byśmy się nie poddawali mimo okresowo nawiedzającego nas zwątpienia? Środa, 11 maja. Syn obietnicy. Obrzezanie obejmowało wszystkich. Nie tylko Ismael, ale wszyscy mężczyźni w domu Abrahama zostali obrzezani. Hebrajskie słowo kol wszyscy, każdy zostało powtórzone czterokrotnie. To właśnie w takich okolicznościach Bóg ukazał się Abrahamowi, by potwierdzić obietnicę dotyczącą narodzenia jego syna, Izaaka. Jakiej lekcji gościnności uczymy się z tego, jak Abraham przyjął nieznajomych przybyszów? Jak wyjaśnisz odpowiedź Boga na gościnność Abrahama? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 18:1-15. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotów w skwarne południe. A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze. Potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosę też kawałek chleba, abyście się posilili. Wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: Uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary, i rzekł: Rozczyń szybko 3 miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął także masło, emel i ciele, które przyrządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego: Gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: W tym oto namiocie. Wtedy rzekł: Na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. Toteż roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać. I pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama: Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: Nieprawda, śmiałaś się. List do Rzymian 9:9. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: w oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Nie jest jasne, kiedy Abraham zdał sobie sprawę z tego, kim są jego goście, choć zachowywał się wobec nich, jakby sam Bóg był wśród nich. Abraham siedział u wejścia do namiotów w skwarne południe, a ponieważ na pustyni rzadko zdarzają się goście, najwyraźniej pragnął spotkać się z nimi. Abraham wybiegł na spotkanie przybyszom, choć był wówczas 99-letnim starcem. Ponadto jednego z przybyszów nazwał po hebrajsku Adonai, czyli Pan mój, słowem często odnoszonym do Boga. Abraham osobiście dopilnował przygotowania posiłku dla gości i stanął przy nich, by im usługiwać. Zachowanie Abrahama wobec niebiańskich przybyszów stało się inspirującym wzorem gościnności. Postawa polegająca na poważaniu okazana przez Abrahama wyraża filozofię gościnności. Okazywanie szacunku i troski nawet wobec nieznajomych jest czymś więcej niż miłym gestem uprzejmości. Biblia kładzie nacisk na taką postawę jako religijny obowiązek, tak ważny, jakby był obowiązkiem wobec samego Boga. Ciekawe jest to, że Bóg bardziej utożsamia się z głodnymi i potrzebującymi przybyszami niż ze szczodrym gospodarzem, który ich przyjmuje. Z drugiej strony wkroczenie Boga w ludzką sferę oznacza Jego łaskę i miłość wobec ludzkości. To pojawienie się Boga jest zapowiedzią przyjścia Chrystusa, który opuścił swój niebiański dom i stał się ludzkim sługą, by dotrzeć w ten sposób do ludzkości. Zobacz list do Filipian 2:7-8. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Pojawienie się Boga jest także dowodem pewności Jego obietnicy. Bóg widział Sarę, która ukryła się i podsłuchiwała u wejścia do namiotu, i znał jej najskrytsze myśli. Wiedział, że roześmiała się w duchu, a słowo śmiałaś się, jest jego ostatnim słowem podczas tego spotkania. Jej powątpiewanie jest tłem dla spełnienia jego słowa. Zastanów się nad stwierdzeniem, że Bóg bardziej utożsamia się z głodnymi i potrzebującymi przybyszami niż ze szczodrym gospodarzem, który ich przyjmuje. Dlaczego ważne jest to, byśmy o tym pamiętali? Czwartek, 12 maja. Lot w Sodomie. Jak prorocka służba Abrahama wpływała na jego obowiązek wobec Lota? Przeczytaj pierwszą księgę Mojżeszowa 18:16-33. Potem wyruszyli stamtądowi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Zstąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie, muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół z bezbożnym? Może jest w tym mieście 50 sprawiedliwych, czy także ich zgładzisz i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na 50 sprawiedliwych, którzy są w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego. Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? I rzekł Pan, jeśli znajdę w mieście Sodomię 50 sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i popiołem. Może zabraknie 5 do tych 50 sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych 5? I rzekł, nie zniszczę, jeżeli znajdę tam 45. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł, może znajdzie się tam 40. I odpowiedział, nie uczynię ze względu na tych 40. I rzekł, niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze mówię, może znajdzie się tam 30. I odpowiedział, nie uczynię, jeśli znajdę tam 30. I rzekł, oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana, może znajdzie się tam 20. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 20. I rzekł, niechaj nie gniewa się Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znajdzie się tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego. Pierwsza księga Mojżeszowa 19:1-29. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie, i pokłonił się aż do ziemi i rzekł, proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli, nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł, bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny, wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba, tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli, idź precz. i mówili: jeden jedyny przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli, a mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł tedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę, i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go, i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie, nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Schroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg, i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę, i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama i ocalił Lotę od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. Abraham został ponownie upewniony o Bożej obietnicy dotyczącej narodzenia syna. Jednak zamiast cieszyć się dobrą nowiną, wdał się w emocjonalną dyskusję z Bogiem dotyczącą losu Lota w Sodomie. Abraham był nie tylko prorokiem, któremu Bóg objawił swoją wolę, ale także prorokiem wstawiającym się za grzesznikami. Hebrajskie wyrażenie, stał przed Panem, jest idiomem oznaczającym modlitwę. Abraham rzucił wyzwanie Bogu i układał się z nim o ocalenie Sodomy, w której mieszkał jego bratanek. Zaczynając od 50 sprawiedliwych, Abraham wynegocjował w końcu 10, gdyby tylko tylu znalazło się w Sodomie, zostałaby ocalona. Gdy czytamy dalszy ciąg historii i dowiadujemy się, jak potraktowano aniołów, którzy przybyli, by ostrzec Lota i go uratować, to możemy zrozumieć, jak wstrętni i źli stali się mieszkańcy tego miasta. Było to grzeszne miejsce, niestety, ale typowe dla okolicznych narodów, które w przyszłości miały zostać wypędzone z tego kraju. Nadeszła ostatnia noc Sodomy. Chmury pomsty rzucały już swój cień na miasto skazane na zniszczenie. Ludzie niczego jednak nie przeczuwali. Gdy aniołowie zbliżali się już z misją zniszczenia, ludzie śnili o dobrobycie i przyjemnościach. Ostatni dzień był taki sam jak wszystkie poprzednie. Wieczór zapadał w ślicznej scenerii i poczuciu bezpieczeństwa. Niezrównanej piękności kraina skąpana była w promieniach zachodzącego słońca. Wieczorny chłód wywabił mieszkańców miasta z domów. Mnóstwo ludzi, korzystając z przyjemnych godzin wieczornych, chodziło tam i z powrotem w poszukiwaniu rozrywek. Jedynymi osobami, które udało się wyprowadzić z miasta, byli Lot, jego żona i dwie córki, a więc sporo osób zabrakło do 10 sprawiedliwych. Niedoszli zięciowie Lota nie potraktowali poważnie ostrzeżenia i zostali w mieście. Ten piękny kraj został zniszczony. Hebrajski czasownik hafach odwrócić, wywrócić, obalić, zburzyć występuje kilka razy w tym fragmencie księgi i charakteryzuje zniszczenie Sodomy. Chodzi o to, że kraina ta została odwrócona. Jak potop odwrócił pierwotne stworzenie, tak zniszczenie Sodomy było odwróceniem ogrodu Eden. W zniszczeniu Sodomy mamy zapowiedź zniszczenia świata w czasie końca. Piątek, 13 maja. Do dalszego studium. Cierpliwe i uparte prośby Abrahama kierowane do Boga w intencji mieszkańców Sodomy powinny zachęcać nas do modlitwy za bezbożnych, nawet jeśli wydaje się nam, że są beznadziejnie pogrążeni w grzechu. Ponadto cierpliwa odpowiedź Boga na upór Abrahama oraz gotowość przebaczenia ze względu na choćby 10 sprawiedliwych jest rewolucyjną koncepcją, jak wskazuje adwentystyczny teolog Gerhard F. Hassel żyjący w latach 1935-1994, w niezwykle rewolucyjny sposób dawne kolektywne zbiorowe grupowe myślenie, które kazało obejmować karą niewinnych członków społeczności winowajcy, zostało przełożone na coś nowego, obecność reszty sprawiedliwych ma posłużyć jako powód uratowania wszystkich. Ze względu na sprawiedliwą resztę Jahwe w swojej sprawiedliwości hebrajskie cedakach, przebaczy bezbożnemu miastu. Ta zasada jest w znacznym stopniu rozszerzona w proroczej zapowiedzi sługi Jahwe, który dokona zbawienia wielu. Wokoło nas są ludzie, którzy kroczą ku zgubie tak beznadziejnej i tak strasznej jak ta, która spotkała Sodomę. Każdego dnia kończy się dla niektórych czas próby. W każdej godzinie ktoś przekracza miarę miłosierdzia. A gdzie są głosy ostrzeżenia i zachęty błagające grzeszników, by uciekli przed swym strasznym losem? Gdzie są ręce wyciągnięte, aby ich wyrwać śmierci? Gdzie są ci, którzy z pokorą i wytrwałą wiarą błagają Boga za bliźnimi? Duch Abrahama był duchem Chrystusa. Syn Boży sam jest wielkim orędownikiem grzeszników. Ten, kto zapłacił cenę ich odkupienia, zna wartość ludzkiej duszy. Pytania do dyskusji. 1. Jedynie tęcza i obrzezanie zostały nazwane znakami przymierza. Jakie są podobieństwa i różnice między tymi dwoma przymierzami? 2. Choć Abraham został powołany przez Boga i jest w Nowym Testamencie wzorem życia przez wiarę, zdarzały mu się zwątpienia i upadki. Czego powinniśmy się nauczyć od Abrahama, a czego nie powinniśmy naśladować? 3. Niektórzy ludzie twierdzą, że Bóg nie ukaże potępionych, gdyż byłoby to niezgodne z Jego miłością. Jak my, którzy wierzymy, że Bóg ukaże potępionych, możemy odpowiedzieć na twierdzenia tych, którzy wierzą, że tak się nie stanie?